Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature. Dziś porozmawiamy o dwóch filmach. Pierwszym z nich będzie Moneyball z roku 2011?
11.
A kolejnym świeżutkie Blackberry z roku 2023. Oba filmy w jakimś stopniu traktują o technologii i o pewnych zjawiskach, które były historycznie istotne i nawet wokół tego uknuliśmy sobie jakąś taką tezę, którą rozwiniemy dalej. Także zapraszamy do słuchania odcinka i zapraszamy także na nasze socmedia, na których staramy się wrzucać rzeczy rozszerzające trochę rzeczy, o których rozmawiamy w odcinkach, ale też jakieś takie różne śmieszne bądź mniej śmieszne rzeczy, które nam się trafiają. Także Instagram i Facebook, oprócz Spotify, oferujemy dużą gamę usług.
Zapraszamy.
Zapraszamy. Dobra, to pomysłem łączącym te dwa filmy jest jakaś taka moja idea, którą będę się starał Cię przekonać i wszystkich słuchających, tego, że te dwa filmy oparte na prawdziwych wydarzeniach, ilustrujące jakieś zjawiska, nie są typowymi biografiami, tylko bardziej czymś, co ma przedstawiać właśnie nie jednostki, a jakieś zjawisko na zasadzie takiej współczesnej mitologii. I sobie nawet wypisałem jakieś podpunkty, które uważam, że jakoś to łączy czy charakteryzuje.
Tworzą taką właśnie, charakteryzuje mitologię, tak?
Jako mitologię, taką. Czy ten powiedzmy jakiś taki czy podgatunek współczesną... tej technologicznej mitologii, okay. Albo dobra. Jakkolwiek to, czy kapitalistycznej, czy nie wiem, jaką nazwę się temu nada.
Tak, bo jak rozmawialiśmy o tym, to sam nie do końca rozumiałem, co chodzi w tej współczesnej mitologii.
Ja sam też nie rozumiałem, ale to pomogło to wykrystalizować jakoś. No to przede wszystkim... Myślę, że ten główna dystynkcja jest taka, że tym głównym bohaterem jest sama technologia i jest tym, co przyciąga do samego filmu. Czyli to nie jest biografia znanej osoby, ale to jest niejako biografia jakiegoś zdarzenia, jakiegoś mechanizmu, jakiejś technologii, która jest znacząca dla funkcjonowania świata. Znamy efekty tego czegoś, czyli wiemy, że miało to miejsce, mamy na to nazwę, wiemy, jak zmieniło zasady właśnie sportu albo przemysłu czy jakiegoś codziennego życia, ale nie do końca rozumiemy, jak to się wydarzyło, co za tym stoi, jakie nawet postacie za tym stoją tak naprawdę, bo niekoniecznie musi być jakaś pojedyncza postać publiczna, do której się przypisuje tą przemianę. Czyli na przykład film o Steve Jobsie by się tutaj nie kwalifikował, ponieważ mamy tu kult jednostki i tak naprawdę to jest film przede wszystkim o nim, ale właśnie taki Moneyball, gdzie mamy nieco mniej znane postaci, które doprowadziły do przewrotu tak naprawdę funkcjonowania całego sportu.
Tak zresztą podobnie jak Blackberry, które później się dowiadujemy, że jednak zrewolucjonizowało w jakiś sposób, w jaki się komunikujemy.
Tak, albo choćby to, że była to jakaś linia telefonu, które każdy znał, a nie do końca w sumie wiedział, skąd to się wzięło i przede wszystkim dlaczego i jak zniknęło, bo to też było równie nagłe, co pojawienie się tego.
Myślę, że w ogóle możemy o tych podpunktach, jak już je wymienisz, to przy okazji każdego filmu...
Powiedziałem trochę wszystkie naraz, to jest ten problem.
Tak, bo... A, wszystkie naraz powiedziałeś.
Tak, uproszczenie rzeczywistości, przedstawienie niszowego środowiska, to oczywiście też będzie przy wszelkich takich filmach z backstory, czy nie wiem, myślę jakimś Mad Menie i tego typu wejście, takie rozrywkowe spojrzenie w jakąś branżę.
I w taki sposób, że za bardzo nie musimy rozumieć, o co tam chodzi, tylko wiemy, że w tej branży siedzimy.
Dobra, to może po prostu to wymienię jeszcze raz w takiej pigułkowej formie, żeby to lepiej wybrzmiało. Czyli przyciąganie widza do kina nie znaną postacią, a znanym zjawiskiem albo technologią. Uproszczenie rzeczywistości i przedstawienie jakiegoś niszowego tematu w rozrywkowej formie. Przedstawianie postaci i technologii na równi z samymi bohaterami. Czyli oczywiście wciąż mamy te ludzkie postaci, które są najważniejsze, ale również wytłuszczona zostaje przynajmniej w stopniu, w jakim to możliwe dla szeroko pojętego widza, technologia, metodologia, czy cokolwiek, co czyni tą rzecz, zjawisko działającym, czy też wyjątkowym. No i opiera się, za cel sobie bierze ten proces technologiczny, czy zjawisko, które w przyszłości coś zmieniło. Te zmiany są trwałe, ewidentne do dziś i zauważamy w przyszłości tą dystynkcję tego momentu przejścia. Czyli po prostu jakieś, no ta mitologia właśnie bierze się stąd, że to są jakieś współczesne zjawiska, których nie do końca rozumiemy, które wpływają na nasze życie, jakoś kreują rzeczywistość. Te filmy niejako mają być tym wytłumaczeniem w tej przejrzystej, zrozumiałej formie, która nie jest 40-stronicowym artykułem na Wikipedii. Opowiadają, jak do tego doszło, jak to się stało, dlaczego, kto za tym stoi, jakie to miało konsekwencje.
I w sumie w kontekście Moneyball, bo od tego filmu zaczniemy, to w Moneyball właściwie wychodziło od takiego artykułu, o którym mówisz, czyli od artykułu, od książki. Od książki Michaela Lewisa, Moneyball, które zostało pisane w 2003 roku, czyli właściwie zaraz po tym sukcesie drużyny Oakland, o którym film opowiada. I właściwie charakteryzuje tę całą metodę statystyczną opracowaną przez ten klub. Czyli w jaki sposób wyselekcjonować zawodników na podstawie ich gry, wydajności gry i oszacować, jakie mają możliwości zdobycia punktów.
No dobra, ale to już przejdźmy konkretnie. Zaczniemy. Myślę, że tutaj już rozwokowaliśmy to, jak chcemy spojrzeć na te filmy w pewnym stopniu. Już przejdźmy do konkretów i właśnie do samego Moneyball, no, który jest bardzo ciekawym filmem. Pamiętam, że był dosyć głośny, ponieważ był nominowany do Oscarów. No i oczywiście mamy Brada Pitta w roli głównej.
Jonah Hilla, tak, jeszcze.
Który moim zdaniem tu bardzo dobrze zagrał generalnie. I nietypową tematykę, tym bardziej dla nas. No, ja nic nie wiem o baseballu, a tak naprawdę w całości ten film to jest jedno wielkie zaplecze stadionu baseballowego, szatnie i sklepiki, tam sklepiki, jakieś biura, w których siedzą właściciele, trenerzy i ci dziwni panowie, których jest cały wielki pokój selekcjonerów, tak, drużyn.
Tak, bo to jest właściwie film sportowy bez za bardzo meczy. W sensie te mecze rozgrywają się, trwają może, nie wiem, pół minuty na tym ekranie, a główną zabawą jest właśnie ta nowa metoda selekcjonowania graczy do zespołu. Bo o czym opowiada Moneyball? Moneyball jest, opowiada o drużynie Oakland, pewnie drużynie baseballowej, która ze względu na niski budżet traci powoli najlepszych graczy, którzy zostają wykupywani przez droższe drużyny, takie odnoszące większe sukcesy, a ich celem jest również w swojej lidze zdobycie pucharu. Brad Pitt w głównej roli selekcjonera, właściwie to menedżera grupy, menedżera zespołu, próbuje sobie poradzić z niskim budżetem i w jakiś sposób skompletować zespół, który da radę sobie z tymi silniejszymi zespołami.
Tak, nie opierając się jednocześnie na pojedynczych nazwiskach, które mają ciągnąć całą drużynę.
Tak.
Tak, i to jest też przedstawione jako znany cykl, którym niejako rządziły się te kluby niższej rangi i coś, czego nie da się przezwyciężyć, tak?
I z tego co wiem, to nadal troszkę się rządzą, ale tym razem metodami pół na pół. Ale tutaj właściwie postać brata Pitta zostaje zainspirowana tymi metodami przez postać graną przez Johna Hilla, który zostaje przez niego zatrudniony, teoretycznie bez żadnego backgroundu, tak, baseballowego, czyli tylko opierający się na metodach komputerowych i równaniach, które zresztą też zostały opracowane przez Billa Jamesa, też osobę, która w ogóle nie była związana z baseballem, tylko był ochroniarzem w fabryce, to się nazywa Pork and Beans Factory, czyli prawdopodobnie w fabryce, która tworzyła puszki z wieprzowiną i fasolkami.
Tak, to jest nawet przywołane w filmie.
Tak.
I tak naprawdę jest na podstawie jego publikacji, tak, którą on stworzył.
Tak.
Tak, czyli mamy starego Wygę, który zna dobrze branżę i ma już jej dość i młodziaka, z wykształceniem ekonomicznym, który ma genialny nowy pomysł, system, którego nikt nie chce słuchać. Więc tak, mamy desperata i innowacje, które okazują się genialnym połączeniem.
Tak, bo tutaj też warto zwrócić uwagę, że generalnie te metody pozyskiwania nowych graczy i wybierania nowej drużyny polegały na tak zwanym skautowaniu. Mhm. Czyli po prostu chodzisz na mecze młodziaków albo mecze innych drużyn, czy tam treningi, i próbujesz wybrać na podstawie tego swojego wewnętrznego zmysłu, na jakich polach dany zawodnik jest dobry, na jakich polach jest zły i generalnie czy się sprawdzi w drużynie, czy nie, czy jego persona pasuje do zespołu.
Tak, i to nawet się wydaje, przynajmniej pozornie, tak usystematyzowane, gdzie mówią, że jest pięć jakichś głównych sprawności.
Jakiś pól, w których muszą być sprawni. Tak, ale właśnie mamy tutaj tego desperata Brada Pitta, który kiedyś też był zawodnikiem baseballa i został wyselekcjonowany. Właśnie musiał albo wybrać, albo milionowy kontrakt, albo wybranie się na uczelnię na Uniwersytet Stanforda. No i ostatecznie jako młody, nastoletni chłopak wybrał kontrakt z drużyną baseballową, bo podobno był najlepszy w tych wszystkich pięciu polach, co się niezwykle rzadko zdarza, że był wybitnym zawodnikiem na każdym polu, ale w momencie, kiedy zagrał mecz, okazało się, że klapa
słabiutko,
jest słabo po prostu. Zawodzi drużynę na każdym, na każdym polu. No i z tego, co wiem, no to właśnie ta postać, Billy Bean, rzeczywista osoba, no to on sam...
Pork and Beans, Billy Bean.
Pork and Billy Bean. Wszystko się łączy, to jest tak, wiesz, może numerologicznie też byli ze sobą powiązani, ale to, że on wie, że ten system skautowania za bardzo nie działa, bo on teoretycznie miał być najlepszy i sam poświęcił swoją ewentualną przyszłość, czy to naukową, czy jakąkolwiek inną, dając wiarę temu systemowi skautingu, takiemu radzie 10 selekcjonerów, którzy stwierdzają, że ej, ta osoba nam się przyda.
Właśnie, a ta postać głównego bohatera jest w jakimkolwiek stopniu oparta na jakiejś rzeczywistej osobie, czy...
Tak. Billy Bean to była rzeczywista osoba, właściwie... No jemu poświęcona jest ta książka Michaela Lewisa, która trochę dotyczyła tego, tej metodologii zastosowanej w Oakland A's.
Czyli to jest przynajmniej według książki, może nie w rzeczywistości, faktycznie wola jednej osoby, gdzie przekonał ją inny osobnik, tak?
No właśnie... Teoretycznie ludzie, którzy rzeczywiście byli obecni w tej historii, no to mówią, że nie do końca ona się zgadza z faktami, że ci selekcjonerzy wspierali Billy'ego Beana w zastosowaniu tej nowej metody, może też widzieli, że za bardzo szans nie ma. Tam jest jednak kłótnia taka ostra z jednym z selekcjonerów, która się kończy zwolnieniem. No to akurat był kolega tego Billy'ego Beana, z którym jakby pracuje do dzisiaj.
Aha. Czyli ze względów dramaturgicznych,
ten
konflikt był podkręcony. Tak,
tak. Ale to, jak inni reagują właśnie na ten film, te rzeczywiste postacie, między innymi trener, który trenuje tę drużynę baseballową, to też baseballową mówi, że on może miał jakieś spięcia z tym menedżerem, ale jakby nigdy nie dochodziło do aż takich spięć jak w filmie, nigdy nie był uparty, jakby był otwarty na te nowe metody. Nawet zawodnicy mówią, że nie do końca zgadzają się z tym, jak zostali przedstawieni w filmie. Zresztą postać grana przez Johna Hilla, on nazywa się Peter Brand, takiej osoby nie było. No on został mu zmieniony imię i nazwisko, bo to był Paul DePodesta, który współpracował na pierwszych etapach tworzenia tego filmu. I w momencie, kiedy zmienili scenariusz, wycofał się z niego Steven Soderbergh, to stwierdził, że on już nie chce brać udziału w tym projekcie, żeby zmienili mu imię i nazwisko, że on się już nie zgadza ze swoim obrazem w tym filmie.
Okej, ale rzeczywiście był jakby aktorem w tej historii, tak?
Tak, tylko że inaczej się nazywa.
Tak, bo zastanawiałem się, czy to nie jest przypadek częsty, że właśnie ze względu na fabułę łączy się kilka postaci w jedną, jakoś
nie, tutaj
to naprawdę to było tak.
Są rozróżnienia. W ogóle na początku ten film, tak jak mówiłem, miał go w rękach Steven Soderbergh i on na początku miał taką wizję, żeby zrobić film z tymi rzeczywistymi postaciami, które by odgrywały
Z osobami, które grałyby siebie.
Tak, osoby grałyby siebie, odgrywałyby scenki i te scenki byłyby przeplatane wywiadami z tymi osobami.
Aha, okej. Okay. Taki paradokument. Brzmi tak, równie taki dobrze, paradokument. Co film o zespole Drzem.
I właśnie zrezygnowali z Soderberga ze względu na to, że no, film wchodził takie zabawne tony, ale był przeładowany detalami na temat baseballu. Z czego już Bennett Miller zrezygnował później. No bo znamy te detale, ale to nie jest dla niego najważniejsze. I on, jeśli chodzi o samą filozofię tworzenia filmów na podstawie rzeczywistych wydarzeń, no bo on w swojej filmografii ma 3 filmy i wszystkie są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Jeden to jest Capote, który opowiada o tworzeniu jego książki Z zimną krwią. Tutaj mamy Moneyball. I w 2014 stworzył Foxcatchera, za którego dostał zresztą Złotą Palmę za reżyserię, która też jest oparta na prawdziwej historii, też związana ze sportem. To Bennett Miller uważa, że filmy na faktach, na podstawie prawdziwych wydarzeń, nie muszą być zgodne takich co do detalu z rzeczywistością. Że on dostał list, w sumie nie pamiętam od kogo, ale a propos Capote'ego, że ta scena się nie zgadza, ta scena się nie zgadza, ta scena się nie zgadza, ale w sumie pokazałeś prawdę o Capote'im. Jakby, że dla niego ważniejsze od tego, żeby wydarzenia przedstawiały rzeczywistość, jest to, żeby pokazywały pewne prawdy i to, w jaki sposób dane wydarzenie było odbierane.
Prawda emocji, nieprawda faktów. Tak.
Dlatego może przez pryzmat drużyny, przez pryzmat tych selekcjonerów chciał pokazać odbiór tej nowej metody komputerowej przez środowisko ogólnie.
Tak, i myślę, że to wybrzmiewało przez przeplatanie filmu komentarzami tych komentatorów właśnie. To ja jako ktoś z zewnątrz, laik, miałem odbiór tego, co się dzieje właśnie poprzez ten zewnętrzny komentarz, który był całkiem, myślę, zgrabnie wpleciony w główną narrację, która była dosyć taka hermetyczna, bo jest mała liczba postaci, tak naprawdę jesteśmy ciągle przy Bradzie Picie i znamy jego najbliższych współpracowników i rodzinę, która no, tutaj jest akurat, uważam, nie jest najmocniejszym elementem filmu, trochę taki dramaturgiczny, emocjonalny samograj. Cudowna córka, ale on jest taki nuarowy, rozwiedziony i zajęty pracą zupełnie.
Właśnie teoretycznie ten film został sprzedany ze względu na tę historię. W sensie w ogóle na początku to miała być historia rodzenia się więzi między Billym Beanem a jego córką.
Przecież wszystkich nas to interesuje, prawda?
Tak, i dlatego ten film w 2004 został sprzedany w ogóle. No bo na początku nie byli zainteresowani ekranizacją książki o statystyce. Okay, a przyszedł jakiś inny koleś, się nazywał, już tutaj może coś znajdę, jak on się nazywał, Sherwin, jeśli dobrze czytam, tak miał na nazwisko, to właśnie to tak spiczował, że właśnie odbudowywanie swojej relacji z córką i z baseballem
baseballową.
Także jakby to mu pozwala.
To lubimy, tak.
W ogóle ten scenariusz przechodził przez różne takie fazy, bo później został przepisany też przez tę samą osobę. To jest, teraz jest podpisany jako autor z historii, nie jako autor scenariusza, no bo teraz Sorkin jest współautorem scenariusza. To później miał taką wizję ten twórca oryginalnej historii, że to będzie miało strukturę romansu. Że
będzie romans z futbolem?
Tak, jakby relacja tego głównego bohatera Beana z zespołem, która miała udawać logikę komedii romantycznych, że Billy poznaje drużynę, dostaje się do drużyny, prawie opuszcza drużynę, a na koniec zostaje z drużyną. I później dostaje ostateczną ofertę niby od innej drużyny, żeby go kupić, a on jednak zdecyduje się na zostanie ze swoją stałą partnerką. Okay.
Trochę tego zostaje.
Tak, trochę tego
bo
zostaje.
Są te etapy relacji, może nie tak sztampowo konstrukcja. Okej, ciekawe.
Tak, ale tutaj głównym bohaterem właśnie, jak to opisałeś na początku, jest ta technologia. Jest ta współczesna, budowanie tej współczesnej mitologii. Poza ukazaniem takiej prawdy uniwersalnej, prawdy historycznej, no to mamy tutaj cały zespół, tak, bo Brad Pitt, Jonah Hill, który sprzeciwia się takiemu ogólnym założeniu świata, że najważniejsza jest ten instynkt, ta percepcja tych par zawodników,
tak,
a nie ich takie umiejętności, które można zapisać tylko i wyłącznie w numerkach.
Byłem pod sporym wrażeniem właśnie tego, że wciąż to jest film fabularny i tak jak mówiłeś, żeby go sprzedać, musiał być ubrany w jakieś typowo narracyjne koncepty. No i tak jest dużo tego futbolu i co mi się podobało, jest dużo tego środowiska, w szczególności na początku i całkiem sprawnie napisanego, to może właśnie, nie wiem, ręka Sorkina tutaj, gdzie wplatane w tych dialogach jakieś absurdy tego starego systemu, gdzie zapisałem, kiedy rozmawiałem o jednym zawodniku, który jest świetny, ale ktoś w pewnym momencie mówi, że jego dziewczyna jest w najlepszym przypadku 6/10, więc nie możemy go wziąć do zespołu.
Tak. Jest jakby właśnie, o ile rozumiem, że wyprawa do Las Vegas albo pijaństwo, że nie wiem, siedzi w domu i żre tylko tyle je, no to można ocenić tak fizycznie zawodnika, że dobra, nie ma perspektyw, nie? Przez alkohol nie osiągnie takiej wydajności. Ale tutaj mamy,
tak, że
partnerka nie, w sensie, że on nie ma większych ambicji. Jak ma 6/10, to
o tym.
Tak, to okay. Gdyby miał większe ambicje, byłby lepszym.
Nie myślałem tak. Taki seksistowski w ogóle. Ja myślałem bardziej, że PR-owo nie działa, bo jego partnerka nie jest na tyle atrakcyjna.
No, ale to jest nadal seksistowskie.
Jest, tylko w taki mniej chyba zawoalowany sposób, tak. Może.
A nie, bo ci wszyscy sekcjonerzy, skautersi, to oni, wiesz, oni widzieli cały obraz, nie tylko to, co ty widzisz w komputerku.
Jest ta zwierzęca powłoka pod spodem. Tak, ale to jest bardzo dla mnie też interesujący temat w tym filmie. I tego, jak on podchodzi do tego sportu i do tej magii, bo jest dla mnie szalenie tutaj dwojaki. Z jednej strony mamy oczywiście tego charyzmatycznego Brada Pitta, który jest takim ryzykantem, który kocha tą branżę, oddał całe życie temu sportowi i już w pewnym momencie ma dość, mówi basta, zrobimy to inaczej. No i cały film jest tak naprawdę taką opowieścią o silnej jednostce, która podejmuje duże ryzyko, jest świetnym przywódcą, który z tą kamienną twarzą nieustannie stoi z przodu i wyznacza kurs, chociaż niczego nie jest pewien i co uwielbiam, że ten film podsumowuje piosenka, którą śpiewa jego córka, I'm just a little girl lost in a moment, but doesn't show it. I to jest... To jest absolutnie jego postać. Nie pamiętam, czyja to jest piosenka.
To jest piosenka Lęki, The Show. Pamiętam, że to było używane namiętnie
w TVN-ie. Tak. Więc to jest jakby taki, mam wrażenie, punkt wyjściowy postaci. W ogóle kamień węgielny tutaj w zdanie.
Znaczy, to jest ciekawe, że w ogóle ta piosenka nie mogła tam trafić za bardzo, no bo to, nie wiem, 2008 czy coś takiego.
Aha, a jakby,
to jest 2002 rok.
I że to było tak transparentne, aż komiczne trochę. Wygląda, jakby ktoś sobie robił jaja, chociaż ten film bywa zabawny, ale w inny sposób zupełnie, nie jakiś sam taki świadomy czy metatematyczny.
A chociaż podoba mi się miejscami, że, no bo ja w sumie nie zauważyłem tego The Show, tak jakoś słuchałem to, znana piosenka, jakoś tak, nie zwracałem uwagi, co tam ta babeczka śpiewa, ale właśnie pod koniec filmu Jonah Hill pokazuje filmik baseballowy Bradu Pittowi, opowiadając pewną historię na temat tego filmiku. I dodaje na koniec właśnie, no to ma być metaforyczne. Jakby, że tak transparentnie mówi o tym, że no jakby tą historię, którą ja ci powiedziałem, to metaforycznie używa tego jako element pewien komediowy. Że ten film nie traktuje się aż tak bardzo serio. Znaczy w pewnym sensie ma dystans do tego, co mówi. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
W sensie, że to był też komentarz do samego filmu. Tak,
że to był też komentarz taki do samego filmu. Aha, albo, że aha, wiesz, aha. Że historia, którą jako widz widzisz, że to jest już metaforyczne. Na koniec postać, że na chwilę mówi, nie, to miało być metaforyczne.
No, wow, to nie odbrałem tego tak głęboko, nie. Zdałem, że może trochę ubierzemy to w żart, ale przy okazji damy informację widzom, którzy się nie zorientowali, że jest metafora i będziemy mieli dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, tak. Wracając do właśnie silnego bohatera. To jest ta typowa opowieść o jednostce, która zmienia coś w systemie, bo się sprzeciwia, jest na tyle silna, żeby wytrzymać do końca i zaryzykować wszystko, postawić na jedną kartę. Ale
I koniec końców wygrywa.
Tak, jakby. Tak.
Mimo, że ta drużyna nie osiąga tego celu, jaki sobie ustaliła ta jednostka, czyli ten menedżer klubu, to jednak czuje, że pokonał system, bo jednak inna duża drużyna chce go wykupić, żeby używać również tego systemu. Chociaż pewnie i tak późniejsze drużyny też już korzystały między innymi z tego systemu mieszanego scoutingu plus tych cyferek.
Tak, ale z drugiej strony, wracając właśnie do tej opowieści o pasji i o tym, czego warto działać, to spojrzenie na sam baseball, to myślę, że ten film rysuje tą nową metodologię, jak i samego bohatera, jako jakiegoś kompletnego popsuj zabawę i takiego okropnego, kapitalistycznego po prostu molocha, który wchodzi i niszczy wszystko, co było piękne. Właśnie nie ma tego ludzkiego pierwiastka, gdzie ci selekcjonerzy patrząc w oczy właśnie czuli, że on będzie genialny. Nie ma tych jednostek kreowanych, całej mitologii. Wszystko sprowadza się do zimnej kalkulacji, gdzie ktoś wylicza konkretne uderzenia i sprawności w Excelu.
Tak właściwie jakiejś takiej symulacji.
Tak, tak. Wszystko jest zdehumanizowane, sprowadzone właśnie do tabelek i takie no, potwornie właśnie skierowane na zysk i jakieś takie korzyści bezpieczne. Nie ma ryzyka, nie ma elementu ludzkiego. I ja absolutnie podzielałem ten bunt tych selekcjonerów, którzy tam byli, bo no, przede wszystkim zmienia ogromną wieloletnią tradycję, ale też zabiera całą zabawę z tego w jakimś stopniu, przynajmniej dla nich.
Tak. No teoretycznie nie zostali tam wymienieni w tym filmie osoby, które zostały wyselekcjonowane metodą scoutingu, które były kluczowe dla wygrania Oakland. Tak przynajmniej mówią eksperci. Może tak tylko mówią, żeby bronić tej metody bardziej ludzkiej. Ale w sumie z drugiej strony ta metoda, która troszkę dehumanizuje tych zawodników, to daje szansę tym, którym się w życiu za bardzo nie powiodło, albo wiesz...
Tak, to prawda.
Tak właśnie, że masz dziewczynę 6/10, to nigdy nie trafisz do wysokiej ligi. A tutaj w tym momencie oni cię biorą i robią z ciebie wtedy te może niższe ligi, które nie mogą sobie pozwolić na po prostu szastanie pieniędzmi na lewo i prawo, żeby wydawać ogromne sumy na zdolnych zawodników, takich już znanych w sporcie. To daje szansę i wygranie mniejszym i daje szansę zawodnikom, żeby w ogóle mieli jakieś osiągnięcia.
Dobra, to prawda. Nie patrzyłem na to jednak.
Więc teoretycznie właśnie to jest walka jednostki versus system, czyli tak jakby ten cały system, który opiera się właśnie na troszkę nieludzkim traktowaniu tych zawodników.
Tak, tylko że finalnie jest to efekt uboczny tak naprawdę. Tak. Gdyby mogli, gdyby bardziej... Większym zyskiem byłoby zabijanie tych zawodników, to by to robili. Jakby tak. Z punktu widzenia głównego bohatera, jego zamiarem nie jest jakieś zrównanie dostępu, szans.
Ale z drugiej strony założeniem tego systemu jest wykupywanie niedoszacowanych, niedowartościowanych zawodników. Czyli właściwie podnosisz wartość zawodnika, który jest warty tyle, ile jest wart o wiele mniej niż powinien, a ty mu tę wartość nadajesz. Później w drużynie uzyskuje wysokie wyniki i jego wartość jest zrównana z tym, jaką powinna mieć.
Tak, jaka jest niby tą obiektywną wartością, o ile możemy o czymś takim mówić. Z tym, że w miarę z popularyzacją tego systemu to się normuje. No, ale jakby nie było, tam też pada zdanie adapt or die z ust Brada Pitta i ten taki hiperkapitalistyczny duch jednak, wydaje mi się, tam dzierży prymat. I właśnie było to dla mnie dziwne, że zderzenie tego, jego podejścia ideologii z ogólnym duchem filmu, który ma być o baseballu, dla fanów baseballu tak naprawdę, którzy właśnie nie tyle są ciekawi przemian, ale chcą zobaczyć te kuluary i trochę pocelebrować. No bo jednak wciąż mało mamy tych meczy, ale jest jeden ważny, w slow-mo, gdzie biegają. Wydaje mi się, że baseball to jest bardzo niewdzięczny sport do filmowej dramaturgii, bo to wszystko dzieje się, to jest mała piłeczka i widzimy, że mocno walno i to jest najważniejsze, że dużo biegnie, ale jednak, że nie inne dyscypliny są trochę bardziej spektakularne. Jak ta piłka wpada do bramki, to jest trochę wyraziste, tak jednoznacznie.
W sumie tutaj jedynym punktem jest to, że ludzie przebiegają.
Tak, że bardzo daleko wybijają tą piłkę.
Tak, a ten moment, kiedy uderza piłką, to w sumie nie jest ten moment kluczowy, tak? Bo momentem kluczowym jest to, co się dzieje później.
Tak, tak, to jest kulminacja, ale nie tak pod względem zasad gry, tylko czysto wizualnie. Tak, no i przede wszystkim ten punkt wyjściowy, czyli że jest Brad Pitt, ale nie przychodzimy na to, bo znamy postać, którą grał Brad Pitt, przynajmniej nie jeśli jesteśmy jakimiś wielkimi fanami futbolu, tylko przychodzimy ze względu na to, że to jest o sporcie i o przemianach w tym sporcie, które były na tyle znaczące, że w jakiś sposób definiują tą są rzeczywistość, ale no, nie do końca musimy rozumieć ten system, który jest tu całkiem nieźle wytłumaczony, myślę, bardzo sprawnie, gdzieś w dobrym wypośrodkowaniu pomiędzy wykładem i dużą ilością jakichś montaży, a kompletnym pominięciem tego na zasadzie, a it just works, albo coś takiego wpisujemy w komputer. Jest na tyle wytłumaczone, by mieć chociażby jakieś mniej więcej rozpoznanie, rozeznanie w tym, jak to działa. No tak, na pewno tłumaczy proces, którego znamy rezultaty. Tłumaczy, dlaczego to się zmieniło akurat wtedy, kto do tego doprowadził i jak to potoczyło się dalej także. Dobra, to skoro już mamy za sobą piłkę, to możemy przejść do Jagódki czy Jerzyny.
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 Jerzyna.
Jerzyna, rzeczywiście tak wygląda, stąd ta nazwa. Oczywiście mowa o Blackberry Matta Johnsona z 2023 roku. W filmie, który zadebiutował w Berlinale i to właśnie Paweł z nas widział go pierwszy.
Tak, widział go właśnie na tym festiwalu. A później ten film jakoś tak przyszedł bez echa.
Tak, nie miał polskiej dystrybucji, trafił właśnie niedawno do streamingów. Dlatego o nim rozmawiamy.
I to nawet nie takich streamingów, że płacisz subskrypcję i masz, tylko tak, wiem, że na Amazonie jest do wypożyczenia.
Podobnie na Playerze chyba i na Kanal Plus Premiery.
Co jeszcze utrudnia taki dostęp troszkę do niego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy streaming i
jak po co mam płacić, jak kolejne. Jest tyle innych filmów dostępnych za darmo. A ja na ten film bardzo czekałem, ponieważ właśnie ze względu na nazwisko Matta Johnsona, którego operacji Avalanche byłem i jestem ogromnym fanem i o którym właśnie na szczęście do tego podcastu dowiedziałem się trochę więcej. Ty kojarzyłeś jego pierwszy film, pierwszą fabułę.
Operację Avalanche też kojarzyłem, widziałem to chyba później na jakimś streamingu, możliwe, że nawet na Netflixie. Pamiętam, że mi się podobało, ale mało co pamiętam z tego filmu, chyba że to było o sfingowaniu lądowania na Księżycu.
To chyba było dokładnie o tym.
Tak, tak. Tak, ale całej reszty nie pamiętam, poza tym, że jeszcze było found footage, coś w tym stylu.
Tak, chyba. Tak, to grało found footage. Podobnie konstrukcyjnie oba filmy były podobne, czyli pierwszy, który nazywał się...
The Dirties,
tak, czyli który był o nagrywaniu filmów w szkole, o mszczeniu się na prześladowcach i oba wychodzą od takiej dosyć zwykle lekkiej i nieco humorystycznej części po to, by dalej przechodzić coraz bardziej poważne i radykalne tony. Właśnie w tym pierwszym jego filmie, czyli Dirties, to podłe traktowanie oprawców staje się nieco przesadne, można powiedzieć, wychodzi za daleko, a w operacji Avalanche od przygody młodych filmowych przechodzimy tak naprawdę do sensacyjnego filmu szpiegowskiego, który pamiętam, chyba najbardziej utkwiła ze mną scena pościgu, która tam była zrobiona trochę właśnie w stylu Jasona Bourna, w takim handheldowym, niskobudżetowym wydaniu, ale robi ogromne wrażenie. I właśnie ta rozbojąca się intryga w filmie, który na początku zupełnie na to nie nastawia, na to, w jakie mroczne rejony pójdzie, jak dużo się będzie działo, była dla mnie tak szalenie piorunująca. No i ten jego film, trzeci już pełny metraż, w międzyczasie jeszcze były jeden serial i serial animowany, Ale to już co innego.
Nie wiedziałem, bo to jakoś między tym operacją Avalanche a BlackBerry jest 6 lat różnicy?
Tak,
to
tak.
To jest też jakiś duży, duży
różne projekty. Czasu. Właśnie jest jego znany serial The Nirvana
A, The Band. Band.
Tak. Tak. Tak.
The Nirvana, The Band, The Show.
The Nirvana, The Band, The Show i to jest taki pranksterski, właśnie taki niby dokumentalny serial, od czego on się tak naprawdę wywodzi, bo on sam twierdzi, że właśnie był takim trochę offowym pranksterem w stylu jego największym idolem był Seth Green, ten okay. od Freddy Got Fingered.
Tak, tak, tak.
I sam mówił, że trochę się zdziwił, jak dotarł do tego momentu, gdzie proponują zrobienie mu wielomilionowego w sumie takiego mainstreamowego filmu, kiedy on sam zawsze uważał się za kogoś na tyle niepoważnego, że nie wymagali od niego za wiele i mógł robić to, co chciał.
Czyli historia BlackBerry nie wyszła z jego inicjatywy?
Nie. Tutaj znowu, jak to bywa przy takich sprawach, była pierwsza była książka napisana przez dwóch dziennikarzy, która właśnie miała punktem wyjściowym było opowiedzenie o tej zmianie. Nazywa się Losing Signal i opisywała całą tą długoletnią historię BlackBerry. No i wykupiła to telewizja. To jest ciekawe też. Wszystko wyszło telewizji od CBC. No i to jest film kanadyjski. Ta kanadyjskość, szczególnie jak słuchałem Johnsona, to tutaj bardzo mocno bije się. Okazuje się, że to jest taki silny patriota, który wielce przejmuje się kanadyjskim rynkiem filmowym. No i tam jest taki problem, że wiele tych finansowań właśnie przez telewizję albo przez fundusz zwykle są finansowane w połowie czy w jakimś większym stopniu, nieważne ile film kosztuje, a dokańczane tak naprawdę tymi zewnętrznymi pieniędzmi są pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, z jakichś dużych firm inwestorskich. No i wychodzi na to, że tak naprawdę wszystkie te kanadyjskie filmy, które widzimy dużo logotypów jakichś kanadyjskich wytwórni, wydają się takie bardzo kanadyjskie, w dużej mierze są tworzone przez Amerykanów, którzy mają ogromny wpływ na casting, na zmiany w scenariuszu, którzy najzwyczajniej zabezpieczają swoje zyski, które tam wkładają, więc ciekawe to jest połączenie tego systemu europejskiego, gdzie jest jakieś dofinansowanie, ale jednocześnie to Hollywood jest na tyle blisko, że wjeżdża i wsadza tam swoje paluszki, trochę kontrolując, co z tego wychodzi. A tutaj dzięki temu, że wpadnie taki pomysł, by zrobić to w całości w telewizji, obiecując im najpierw serial, nie film. I to, do tego też to się wydarzyło. Najzwyczajniej zmontowali miniserial trzyodcinkowy, który był filmem plus 16 minut, które zostało wymontowane z filmu kinowego. Ten serial został opracowany trochę później, po głównej premierze, razem tam ze streamingami, on normalnie wszedł do tej telewizji, dzięki czemu te zagraniczne pieniądze były ograniczone do minimum, no i Matt Johnson mógł obsadzić w głównych rolach swoich kolegów, bo tak naprawdę o to mu chodziło. Ten jego kreatywna kontrola opierała się chyba tak naprawdę głównie na tym, że swojego jednego z głównych współpracowników obsadził obok siebie w głównej roli.
Tematem filmu jest też jakby trzymanie firmy w granicach swojego państwa, swojego zaufanego, patriotycznego państwa i też współpracowanie razem ze swoimi znajomymi.
Tak.
Tak więc to też troszkę metatematyczne.
Tak, jeszcze w sumie nie powiedzieliśmy konkretnie, o czym jest film. Oczywiście trochę jak z nazwy wynika, jest o historii firmy, czy też założycieli firmy, która stworzyła telefon BlackBerry, całą linię produktów, która była szalenie popularna swego czasu, była jakimś nowym takim technologicznym kamieniem milowym, ponieważ była tak naprawdę pierwszym telefonem, który udostępniono, pozwalał na wysyłanie e-maili jeszcze przed popularnością iPhone'a, chyba takim pomostem tak naprawdę pomiędzy
telefonami a smartfonami. Nie?
Tak, tak.
Które miały innowacyjną technologię, żeby te maile były automatycznie sprawdzane, tak, coś takiego było.
Tak.
Ale to jest ciekawe, bo w sumie nie kojarzę, żeby było zbyt dużo takich historii filmowych o porażce, no bo w sumie teraz wiemy, nie ma co ukrywać, tak, BlackBerry nie ma w przestrzeni
tak,
technologicznej.
Tak, ciekawe, tak zniknęło trochę, nikt tego nie zauważył, przynajmniej ja tego nie zauważyłem.
Tak,
to było coś, co było wszechobecne i kompletnie zniknęło.
Tak, bo to był telefon z klawiaturą, i w momencie, kiedy pojawiły się dotykowe, no to jest ten moment, kiedy BlackBerry zupełnie zniknęły, bo wszystko poza, nie wiem, iPhone'em i przestało się liczyć.
Tak. Tak, i też no, film streszcza nam bardzo długą historię, którą tutaj znowu odnosząc się do naszej tezy o tej współczesnej mitologii, było czymś, co nawet jeśli ktoś śledzi branżę, czy ma jakieś zorientowanie, trudno to było jakoś syntezować sobie w głowie w taką zamkniętą opowieść, a tu oglądamy to tak naprawdę od samego początku, jeszcze przed momentem, gdzie mają prototyp telefonu albo choćby nazwę, do momentu tego końca i poznajemy tych głównych aktorów, aktorów w sensie osoby sprawcze w całej historii i to on wszystko zostaje rozłożone tak naprawdę na trzy postaci, którą jest główna osoba, założyciel.
Główny umysł ten technologiczny, tak, który stoi za całą technologią no, do BlackBerry.
Tak, tak. Jego przyjaciel, który, z którym współprowadzi firmę, którą jest taką trochę duszą towarzystwa.
Tak, z którym właściwie tę firmę założył, ale nigdy nie był podpisany jako założyciel.
Tak. I trzecia osoba, czyli ich sprzedawca i człowiek od brudnej roboty, który przychodzi z zewnątrz, tak naprawdę pozwala na ten sukces. I właśnie co ciekawe, Johnson ponoć zgodził się na zrobienie tego filmu w momencie, kiedy zorientował się, że te postaci jest w stanie w każdego z nich wepchnąć jakąś część siebie, a może rozłożyć siebie na te trzy części. Ponieważ on gra tego drugiego z bohaterów, który jest tym duszą towarzystwa, który dba o morale i dobrą zabawę i stroni od trudnych decyzji i brudnego biznesu. I często grywa podobne postaci, raczej takie w swoich filmach, no właśnie tych pranksterów albo jakieś takie comic reliefy. Ale jak sam twierdzi, na planie filmowym w życiu ma też te dwie twarze pozostałe, czyli potrafi być tym, który kombinuje na boku i robi dziwne rzeczy, jak to filmowcy.
A potrafi też być takim introwertycznym geniuszem.
Tak, dokładnie.
Filmowy.
Wymyślać te piękne rozwiązania.
Ten film w ogóle ma bardzo fajną strukturę, że jest podzielony na te trzy etapy BlackBerry. Czyli pierwsza to jest ten etap założycielski, gdzie są taką raczkującą firmą, właściwie rodziną, ludźmi, którymi się, gdzie wszyscy się znają, chcą robić po prostu najlepszą technologię, jaką potrafią, przynajmniej ten główny geniusz. Nie chce wydać żadnego prototypu, który by nie był oficjalną, pełną wersją. Tutaj pojawia się właśnie ten intruz z zewnątrz, ten człowiek biznesu, który tej technologii zupełnie nie ogarnia, ale jest osobą, która potrafi im dać jakby ścieżkę do tego, do wysokich stołków. Tak? Drugi etap to jest ten moment, kiedy parę lat później ich technologia odnosi sukces. Okazuje się, że wiele firm też chce z tego korzystać i napotykają problemy, które wiążą się z tym, z ekspansją, ze sprzedażą coraz większej ilości modeli. Ich technologia zaczyna nie wyrabiać i w tym momencie pojawiają się te momenty, które ich mają powoli zniszczyć. I później konsekwencją tej decyzji, parę, tam 10 lat później, jest właśnie finał BlackBerry, gdzie pozbywają się właściwie wszystkich założeń, z którymi tworzyli tę firmę i w tym momencie BlackBerry upada. I to jest podsumowane jako, że na początku BlackBerry miał udział w rynku około 50%, obecnie ma 0. I to jest taka fajna struktura jakby...
Tak, czyli to jest... I też tak jak o tym mówisz, co jest ciekawe, że tu świetnie wypada to połączenie znaczenia technologii i postaci, ponieważ to ona jest punktem wyjściowym, w sensie coś nie działa albo może działać, czy też i znaczące jest tylko to, jak bohaterowie zareagują tak naprawdę na to, jak to zmienią albo jakie decyzje podejmą, żeby kierować jakoś tym żywiołem tak naprawdę. Ale też... Bo w sumie rozwiązanie akcji też jest paradoksalne, kiedy o tym mówisz, że z jednej strony to jest pozbycie się jakichś ideologicznych założeń, takie trochę wynaturzenie w ramach tego rozwoju i też zmiany postaci, które są dosyć radykalne, a z drugiej strony to jest taka buta i niechęć do zmian, raczej twierdzenie, że ten pomysł, który się ma, jest genialny i zapomnienie o tej kapitalistycznej maksymie adapt or die, ponieważ właśnie przez tą niechęć do adaptacji oni giną.
Tak, bo w sumie to się kłóci troszkę z tym właśnie, co mówię, bo z jednej strony właśnie doprowadza do upadku tej firmy sprzeniewierzenie się swoim zasadom, ale z drugiej strony właśnie nie pójście razem z prądem czasu i pójście za własnymi ideami, które nie do końca są przemyślane, też doprowadza do tego upadku.
Tak, to jest zaufanie swojej intuicji, która właśnie na początku pozwoliła na ten sukces, a potem go odebrała.
Tak, troszkę taka wiara we własny geniusz nieustępliwość jest takim zgubnym atutem tych postaci.
Tak, tak. Jakby ten film tłumaczy nam, jak do tego doszło, tak ideologicznie i też tak faktualnie, gdzie tam kończy się to jakimś horrendalnym zamówieniem i też bardzo sprawną klamrą kompozycyjną z tym, co się dzieje na samym początku, dosłownie w pierwszej scenie i ostatniej mamy odniesienie do jakości chińskich produktów. No i co dalej?
Tak się zastanawiałem, czy jakby czy w jakiś sposób wchodzimy takie mocniejsze spoilery, czy w ogóle to się da zaspoilować, czy coś takiego.
Z Moneyballem się nie cackaliśmy, nie? Więc
się wydaje, znaczy, że... No, Moneyball według mnie trudno zaspoilować, bo to jedynie mówiliśmy o tym, że stosuje nową technologię i idzie do przodu, jakby nieustępliwie i zdobywa to, co chciał zdobyć.
Dobrze, ale to wróćmy do naszej tezy. Jakby to, co czyni ten film wyjątkowym.
Tak, bo pamiętam, jak mi reklamowałeś swój pomysł, mówiąc o tym, że jakby te postaci nie mają, jeśli chodzi o jakby moralizatorsko, że to nie jest opowieść z morałem, czy tutaj według mnie to jest opowieść z morałem w przypadku Blackberry. No bo o ile w Moneyball trudno o taki morał w sensie nauczenia postaci czegoś, kiedy tej postaci się wszystko udaje na koniec, to w Blackberry jest to pewna historia upadku, która przestrzega przed pewnymi zachowaniami, tak jak nieustępliwość, brak możliwości jakiegoś wybaczenia, sprzeniewierzenie się jakby takim założycielskim zasadom.
Tak, ale trochę wydaje mi się, że to nie jest taka prosta nauczka, nie jest taka bajkowa przestroga, bo w sumie zapamiętałem też, co sam reżyser mówił o swoich filmach, że on pokazuje te drogi do osiągnięcia sukcesu, ale jednocześnie chce wskazać na to, że nie warto. Czyli, że absolutnie te drogi po trupach działają i w jakimś sensie są właściwą ścieżką, ale jakby finalnie będą, ich koszty będą zbyt duże. I wydaje mi się, tutaj znowu to wybrzmiewa, że tak naprawdę wszystko, co się nie udaje, wydarza się z tych samych powodów, z których się udało. I te jednostki trochę są ofiarami własnego sukcesu, są ofiarami własnych umiejętności i osobowości i trochę nie mają tak dużego sprawstwa, jakby sami myśleli.
Chociaż z drugiej strony, jakby z mojej strony, to wygląda tak, że sporo jest jakby takich, nie wiem, może przypowieściowych sytuacji, ale gdzie postać mówi, przez tę osobę ta firma zginie. I te parę lat temu przez pomysł tej osoby ta firma umiera. Jakby przez jakieś defekty w technologii. Przez to, w jaki sposób zarządzali firmą.
Okay.
I tak samo, jak jest na początku przedstawiony ten biznesmen, gdzie on zostaje wyrzucony z pracy ze względu na to, że nie chciał oddać prezentacji jakiemuś nerdowi. I tutaj pokazuje go jako taką postać nieustępliwą i zabójcę. Później zostaje wyrzucony z tej firmy ze względu na to, jak się zachował. I później dzieje się dokładnie to samo, tylko że w Blackberry. Finalnie, ze względu na taką nieustępliwość i chęć jakiejś zemsty, zostaje z firmy wyrzucony. Z zarządu.
Tak, no tak, ale to co mówię?
Jest to taka przestroga troszkę, żeby...
Ale trochę takie fatum może, nie przestroga. To, że no, dzięki tej nieustępliwości on też tak naprawdę podejmuje się, bo on znowu chce się odegrać. Ten sam motyw, który doprowadza do jego upadku na końcu, jest tym samym, który zachęca go do zajęcia się BlackBerry, ponieważ chce udowodnić, że się odkuje i jakby...
Czyli w gruncie rzeczy BlackBerry jest współczesnym dramatem antycznym, gdzie bohaterowie bez przerwy nie mogą odmienić swojego losu, bo cały czas prowadzi ich to w jednym kierunku.
Tak, można powiedzieć, że jest taka, taka jest moja teza.
Trochę by się to zgadzało z mitologią.
A,
no, mitologii też różne sytuacje są jakby zapisane z góry przez bogów.
Tak. Tak, i też tego już nie oglądałem w całości, ale interesująca wydaje mi się nurt teraz tworzenia historii o upadkach. Dwa seriale mi przychodzą na myśl, to o WeWorks Anne Hathaway i też serial z Amandą Seyfried o firmie, która miała stworzyć aparaturę do badania krwi w warunkach domowych. I przede wszystkim właśnie o postaciach tych genialnych CEO, tego hiperkapitalizmu, którzy są idealnymi postaciami do nienawidzenia, są fascynujący, są kompletnie odklejeni i wydają się wszechmocni, a na końcu okazują się oszustami.
Tak, bo w sumie to są seriale o oszustwie, tak?
Aha. Tak, tak. Tak, ale nasze nie.
Nasze nie, nasze nie.
Nie, ale uważam, że wszystkie wpadają pod tą pierzynkę tej mitologii, ponieważ tłumaczą, dlaczego ta firma, albo jak to się mogło wydarzyć, po prostu, jak to się mogło wydarzyć, jak do tego doszło, jakie były uwarunkowania i jakim cudem.
No jak tak. Można się spodziewać, że w sumie nowy film Coppoli, Megalopolis, którego opis to pokazanie chyba Hollywoodu, czy tam Ameryki, jako poprzez opowieść o Cesarstwie Rzymskim, upadku Cesarstwa Rzymskiego. Też by pasowało tak, pod to. Jakby budowanie takiego imperium, które po prostu musi kiedyś upaść. Czy to przez pychę postaci, czy to przez ich
dobrze, to cechy. Zachowujemy czujność i będę odnotowywał kolejne przykłady, żeby udowodnić swoją tezę, którą być może ktoś mądrzejszy kiedyś wykorzysta do jakiejś publikacji, która nie będzie miała znaczenia i nikogo nie interesuje.
Znaczy, jest bardzo interesujący. Na pewno.
Tak, na pewno. Na chyba. Pewno.
Chyba. Na pewno, chyba.
Dobra, to dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy dotrwali tego momentu. No i polecam oba filmy.
Polecam oba filmy, raczej.
Tak, myślę, że nieco bardziej BlackBerry, też testując po wszystkich, którzy oglądali, ponieważ Moneyball jednak jest mocno baseballowy.
Tak, tak. I może być troszkę odpychające, chociaż to nie jest tak przesycone detalami, jak mogłoby być.
Nie, jest całkiem sporo komedii i też jeśli generalnie ktoś lubi takie mity założycielskie i zaglądanie za kurtyny, to on dobrze realizuje się w tym podgatunku.
I te, tak jak mówiłeś, no może czeka nas coraz więcej takich seriali założycielskich, no bo teraz jesteśmy jakby światem bardzo mocno kapitalistycznym. Wiele firm ma jakieś swoje origin story, swoje początki, które zostały zakładane w latach 90., 2000. I to jest moment, kiedy jest dobry, to jest dobry moment, żeby teraz twórcy filmowi wzięli się za te początki. No tak, można też przepracować jakby efekty tych wszystkich prac.
Tak, bo też nie wspomnieliśmy, że oba filmy tak naprawdę mówią o mniej więcej przełomie lat 90. 2000, na początku milenium.
Tak, na pewno to jest ten sam okres, bo Moneyball mówi tylko o jednym jakby roku, 2002, 2001.
Niestety w żadnej scenie nie ma BlackBerry.
Nie ma BlackBerry, a mogłoby być.
Mogłoby
być. To jest też szczyt popularności. A BlackBerry jest, nie wiem, koniec lat 90.
W 96 i kończył chyba w 2007. Tak. Tak, piękne czasy.
Tak.
Zachęcamy się do nich przenieść tymi dwoma filmami. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do następnych i poprzednich odcinków.
Zapraszamy.